Drzwi do lasu. Audycja Rafała Regulskiego.
Dzień dobry, a właściwie dobry wieczór Państwu. Tym razem niespodzianka. Otwieram drzwi do lasu, a za drzwiami Park Wilsona w centrum Poznania. A ze mną profesor Piotr Tryjanowski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Człowiek, który...
Kroki robi.
Bada również tak zwaną ekologię miast.
Tak jest.
Idziemy teraz szybkim krokiem, bo zimno i późno, a musimy zdążyć przed zamknięciem tego parku o 22:00. Ten park słynie z tego, że tutaj można spotkać za dnia dużo ptaków.
Wszystko prawda. Poznań w ogóle... My często tego nie dostrzegamy. Naprawdę jest bogaty w parki. Nawet Park Wilsona badaliśmy. A ja myślę, że po Cytadeli i po naszym ulubionym, w sensie moim, Parku Sołackim, no bo tam pracuję, to chyba jeden z ciekawszych parków w Poznaniu. O takim miejskim charakterze, a jednocześnie no ma tutaj takie, proszę zobaczyć, dzikie kawałki, gdzieś te śnieguliczki, gdzieś tam nawet stare drzewa, nawet krzewy. Także super park.
Dla nas o tyle ważny, że sąsiaduje z siedzibą Radia Poznań. Lubimy tu czasami wyskoczyć sobie, żeby nabrać dystansu do roboty i świeżego powietrza. Panie profesorze, tak sobie przeglądałem, jakie tu ptaki spotykano. No są wymieniane, zresztą tu gdzieś chyba nawet jest tablica.
Tutaj są dobre tablice edukacyjne. To jest niesamowite. Jest całkiem sporo tych ptaków. Zresztą jak przechodzimy, to proszę zobaczyć, skrzynki lęgowe wiszą. To prawda, ptaków o tej porze nie słyszymy, natomiast tych gatunków w sezonie lęgowym jest absolutnie sporo. Nawet dzięciołka można spotkać z takich lepszych. Dzięcioła zielonego, dzięcioła dużego. Ja zawsze mówię, że jak są dzięcioły, to jest taki najlepszy wskaźnik, że park jest w miarę okej.
O, to fajnie. Swego czasu przyglądałem się z balkonu naszej willi, siedzącej na kominie tutaj jednej z tych dużych kamienic, czapli białej, która po prostu cierpliwie siedziała, aż w pewnym momencie odleciała.
No jeszcze paręnaście lat temu to, panie redaktorze, nikt by panu nie uwierzył, a czapla biała jest w olbrzymiej ekspansji w całej Europie. To jest o tyle ciekawe, że w XIX wieku w zasadzie doprowadzono prawie, że do wymarcia tego gatunku. Ona była wtedy skrajnie nielicznie lęgowa w Polsce, w jednym miejscu na stawach milickich. W tej chwili już mamy kilkaset, jeśli nie kilka tysięcy par lęgowych. Czasem ją łatwiej zobaczyć niż niegdyś bardzo pospolitą czaplę siwą. Piękny ptak, naprawdę piękny ptak. Ona się po łacinie, ten rodzaj nazywa się egretta. Wspominam o tym, bo te pióra, które ma czapla biała z sezonu lęgowego, to były egretty. I to są te pióra, które bogate panie wykorzystywały w kapeluszach. I to te pióra były na Titaniku. Niektórzy twierdzą, że to była najcenniejsza rzecz, która poszła na dno z tym okrętem. Po paru latach od tego zdarzenia, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, powstał taki duży ruch ochrony ptaków, gdzie między innymi skupiono się na tym, żeby chronić czaplę białą.
Drzwi do lasu.
Przed chwileczką przeleciał samolot. Zresztą my jesteśmy pod korytarzem nalotu samolotów na ławice. Jest hałas co jakiś czas. To jest centrum miasta. Właściwie ten park jest ze wszystkich stron, no może za wyjątkiem palmiarni, ale z trzech boków przynajmniej otoczony tutaj.
Miastem.
Ulicami, tak miastem. Jest. Czy ptaki lubią ciszę? Potrzebują ciszy? Mamy teraz wieczór, ciemno. One śpią teraz? Czy to im nie przeszkadza?
Oczywiście, że wolą ciszę, no ale życie jest, jakie jest. Nie ma idealnego świata, ani dla nas, ani dla ptaków. Proszę pamiętać, że tutaj mamy jakby dwa takie duże stresory. Jeden to hałas, znowu samolot słyszymy, tramwaj gdzieś tam w oddali. Jest jeszcze sztuczne światło, czyli dwa duże stresory dla ptaków. No ale jest zaleta tego. Jak są światła i jest hałas, to są gatunki, które się tego boją bardziej. Duże drapieżniki. W związku z tym można powiedzieć, że paradoksalnie takie warunki tworzą parasol antydrapieżniczy i dlatego dużo drobnych gatunków ptaków, czyli kosy, drozdy śpiewaki, kwiczoły, one są tutaj. One mogą korzystać z miasta. Oczywiście mówię, mogą korzystać. Teraz mamy zimę, jest dość mroźno. Proszę zobaczyć, że te stawki tutaj parkowe są zamarznięte. Normalnie by tutaj kaczki, krzyżówki, jakieś łyski i kokoszka wodna sobie pływały albo spałyby w środku nocy. No w tej chwili odleciały na takie niezamarzające zbiorniki wodne, więc dlatego tutaj jest taka paradoksalna cisza. No, ale nie oszukujmy się, styczeń to nie jest najbardziej hałaśliwy ptasi miesiąc. Ja bym powiedział, że wszystko jest normalnie albo w standardowym porządku.
A propos krzyżówek, rozumiem, że one się wyniosły z małych akwenów w mieście na większe.
Tak jest, na takie miejsca, gdzie wody nie zamarzają. Na Sołaczu cały czas coś tam jeszcze pojedynczego siedzi, tam gdzie przepływa woda. Natomiast na Warcie i na Jeziorze Maltańskim jest mnóstwo ptaków.
Żeby tak jednym tchem wymienić, to ja sobie sięgnę po moją ściągę, bo tutaj ptaki, które tutaj są notowane, pustułka była notowana, szpak, kawka, wróbel, kowalik, sikora bogatka, grzywacz, wspomniane przez nas czaple, kaczka, krzyżówka, oczywiście łabędzie. Rozumiem, że te ptaki jakoś na zimę...
Część z nich zostaje nawet w parku, tylko teraz na przykład kosy no, mają aktywność dobową dzienną, kowalik tak samo, sikory tak samo, teraz śpią. Tu tak pójdziemy troszkę w prawo, wiszą budki, skrzynki lęgowe, fachowo mówiąc. One się nazywają lęgowe, ale tak naprawdę i kowalik, i sikory nocują w tych skrzynkach, także to jest takie ich miejsce noclegowe. Także no, ptaki lubią spokój, proszę zobaczyć, że tutaj one mają sobie ciemno, także to jest też taka rzecz, że jak chronimy ptaki i budujemy im porządne miejsca na lęgi, to też służy zimą i to jest też taki jeden z ciekawszych aspektów życia w mieście, że jak tylko dostarczymy takich miejsc, one są wykorzystywane. Oczywiście też tutaj w parku są naturalne dziuple. Tutaj widzimy w tych starszych dębach, w jakichś tam wiązach, w czymś. To też są wykorzystywane przez ptaki. Tam gdzieś chyba albo je miało, albo stare gniazdo sroki. No to w starym gnieździe sroki też potrafią nocować nie tylko sroki, tylko nawet czasem wspomniana pustułka. Też sowa uszatka tutaj była notowana, puszczyk. Wydaje mi się, że w ogóle dzisiaj czekając na pana redaktora, gdzieś tam słyszałem samicę puszczyka, także tutaj w parku. Zresztą puszczyki jeszcze miesiąc i one tak w połowie lutego zaczną już swoje toki. O tutaj, proszę bardzo, tu jest ta skrzynka lęgowa, a tutaj naturalne dziuple.
Tak.
Dość wysoko, ale włażą.
Czyli skrzynka lęgowa może pełnić rolę takiego motelu właśnie.
O, dobre słowo, tak, tak. Proszę zobaczyć, że to jest miejsce kolejne, gdzie jest nie tylko bezpiecznie, ale jest też po prostu ciepło, prawda? No minimalnie cieplej niż gdyby ptak miał zostać na wolnej gałęzi. Chociaż są gatunki, które zimują siedząc na gałęziach. Akurat w tym parku rzadko są widywane, chociaż kiedyś mi się zdarzyło zobaczyć raniuszki. To są takie ptaszki z długim ogonkiem, bielutkie, takie śmieszne. No to one z kolei takimi grupkami potrafią spać i się jeden do drugiego przybliża i się wzajemnie ogrzewają, więc jakby dużo gatunków znalazło swoje sposoby na spędzanie nocy. To jeszcze raz chyba powinniśmy podkreślić, że z jednej strony komfort, czyli ciepło, ale z drugiej to bezpieczeństwo. Chociaż ptaki śpią zupełnie inaczej niż my. Tam jedna półkula jest, można powiedzieć, zawsze włączona i zawsze jest taka automatyczna kontrola tego, co się dzieje. Dzieci często zadają pytania, no przecież jak ptak śpi, to dlaczego on na tych dwóch nóżkach nie spadnie, prawda? No właśnie dlatego, że jest ten taki automatyczny system, można powiedzieć, cały czas są pod kontrolą.
Panie profesorze, mówimy głównie o ptakach, ale też szerzej i ogólnie zapytam, bo notujemy coraz więcej ssaków, tych normalnie żyjących w lasach, choćby mówimy o dzikach, lisach, trafiają się w miastach też jeleniowate.
Tak, ale są jeszcze małe ssaki, czyli mamy tutaj nornice, mamy jeże, mamy wiewiórki, prawda? A każdy z tych gatunków w inny sposób, można powiedzieć, że przyszedł do miasta. No z jednej strony jest ten argument, o którym już mówiłem, jest bezpiecznie. To znaczy, nam się wydaje, że człowiek jest dla zwierząt zagrożeniem. W dużej części jest, ale proszę zobaczyć, że w mieście nikt do tych zwierząt na przykład nie oddaje strzału. No to zwierzęta raz, dwa szybko wyczuwają. Druga rzecz to jest taka, ja tutaj od razu można powiedzieć, można zaapelować. Druga rzecz to jest źródła pokarmu, czyli kosze na śmieci. Proszę zobaczyć, chodzimy i z tych koszy czasem wylatują jakieś resztki kebabu, pizzy czy czegoś tam jeszcze. No, dla dzika to jest fantastyczne. O, fantastyczne. Jest to rodzaj stołówki. Z tą fantazją to mnie nie przesadzał, bo jednak jakość tego pokarmu bywa bardzo mizerna, no ale jak jest z Afryką i jest go dużo, no to one z tego korzystają. No i ten dystans ucieczki do człowieka w miastach, czyli adaptacja do naszej obecności, do obecności Homo sapiens jest nieprawdopodobna. Nawet są takie badania, akurat te nie nasze, tylko na dzikach z Czech, a nawet w wiewiórkach w Japonii, że dystans ucieczki dzików w miastach jest o rząd wielkości albo jeszcze bardziej niższy. Przecież czasem widzimy, że możemy do tych dzików nawet podejść na 2-3 metry, a w lesie i na wsi one uciekają z 300-400 metrów, prawda? I wiewiórki tak samo. W lesie pod miastem ona ucieka z kilkunastu metrów, a w mieście jej po orzeszka podejdzie, prawda? Także one, te zwierzęta nauczyły się tej naszej obecności i naprawdę jak tylko mogą, starają się to pozytywnie wykorzystywać.
Czyli rozumiem, że nie wiem, czy nie posunę się za daleko z wnioskowaniem, że jednak nie jesteśmy my, ludzie, naturalnym wrogiem zwierząt.
Znaczy byliśmy na pewno. Widać w tych reakcjach ucieczki, że one postrzegają w nas drapieżnika. Ale z drugiej strony, no, gdyby w mieście miały cały czas uciekać, jak człowiek chodzi, no to nie miałyby czasu na żerowanie, więc to jest zawsze taka gra. Uciekam, jem, muszę ważyć argumenty, nawet jest taka ekonomia ucieczki, zresztą to z kolegą Peterem Mikulą no, mocno badamy od lat i to się da naprawdę bardzo, bardzo dobrze wymodelować. Mnie to wciąż fascynuje, to każdy z nas może sobie zrobić jak eksperyment, że takie ptaki bystrzejsze, czyli głównie krukowate, kawka wrona, siwa, gawron, sroka, proszę zobaczyć, jak do nich podchodzimy i nie patrzymy im w oczy, tylko udajemy, że coś tam robimy. Ja to zwykle notuję w notesie, że niby na nie nie patrzę. To da się podejść na 2-3 metry, a jak patrzymy im prosto w oczy, to one uciekają z 10-15 metrów. Także gdzieś tam w ich mózgach na pewno zachodzą jakieś procesy kalkulacyjne.
Proszę Państwa, wieczorny spacer tuż przed zamknięciem Parku Wilsona rozmową o dzikich zwierzętach w mieście wypełniłem z profesorem Piotrem Tryjanowskim z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Bardzo panu dziękuję za tę pogawędkę.
Z wielką przyjemnością, to ja bardzo dziękuję. I zapraszam oczywiście państwa do takich wieczornych spacerów po parkach i po lasach.
Dziękuję również. Do usłyszenia.
Drzwi do lasu.